Moi drodzy, gromadzi nas tutaj, jak wyliczył ksiądz prałat proboszcz tej katedry, po raz 45 modlitwa. Najpierw modlitwa, nie jesteśmy tutaj tylko my sami obecni w katedrze, ale są z nami tysiące tych, którzy łączą się z nami, są obecni i przeżywają tę uroczystość co miesiąc, także i dzisiaj. Dzięki katolickim środkom społecznego, masowego przekazu, a w szczególności dzięki telewizji Trwam i Radio Maryja. Łączą się z nami ci, którzy mieszkają i poza Warszawą w Polsce, i w Europie, i na innych kontynentach. Jest więc nas bardzo wielu. Gromadzi nas modlitwa najpierw, głęboko chrześcijańska i katolicka. Wyrosła z tych słów i z tych wydarzeń, które znamy z kart Ewangelii. Jesteśmy tak jak ci, którzy prawie 2000 lat temu gromadzili się w Nazarecie, aby słuchać Jezusa. Tam obecny był historyczny Pan Jezus, prawdziwy i rzeczywisty. Tu jest obecny i zwraca się do nas w obecności sakramentalnej. Zwodnikiem tej naszej obecności jest Kościół. Kościół katolicki i świątynia. Bodaj najważniejsza świątynia naszego stołecznego miasta. Czcigodna świątynia. Z grobem kardynała Stefana Wyszyńskiego, wielkiego prymasa tysiąclecia. To nas zobowiązuje. Ale jednocześnie to nam dodaje sił, dodaje nam duchowej mocy i tej pewności, którą niesie ze sobą chrześcijańska wiara. Ożywia nas duch modlitwy wyrosłej z Chrystusowego przykazania miłości. Miłości Boga i miłości bliźniego. Duch modlitwy Ojcze Nasz i duch pierwszego listu świętego Jana Apostoła, którego fragmentu wysłuchaliśmy. Gromadzi nas tutaj również pamięć. Pamięć bardzo polska, zakorzeniona w przeszłości. Tej, która trwa już prawie 1050 lat i naznaczona wieloma cierpieniami i tragediami. A zwornikiem tej pamięci jest rodzina. O ile odniesieniem dla naszej modlitwy jest Kościół, o tyle odniesieniem dla pamięci jest rodzina. Kościół i rodzina. I Kościół i rodzina są w tych latach, w tych miesiącach najbardziej atakowane. A w nurcie tych ataków i w nurcie tego sprzeciwu wobec Kościoła i wobec rodziny trzeba również umieścić dramat 10 kwietnia 2010 roku, który rozegrał się na przedmieściach Smoleńska. Co się wtedy wydarzyło? Znamy skutki. Straciliśmy tam prezydenta Rzeczypospolitej i prezydenta Rzeczypospolitej na obczyźnie i wielu wspaniałych, szlachetnych ludzi, których imiona trzeba nam stale przypominać. Wielu z nich bardzo wiele zawdzięczamy. A przecież przyczyny, okoliczności i przebieg są nam znacznie mniej znane. Mało tego, wciąż pozostają przedmiotem manipulacji, przekłamań, kłamstw, niedopowiedzeń, przemilczeń, podsuwania fałszywych tropów, mydlenia oczu, mnożenia rozmaitych zastępczych tematów. A to wszystko odbywa się w klimacie arogancji, buty, zakłamania i nade wszystko absolutnej bezkarności. Bezkarności z powodu czynów i bezkarności z powodu słów, które do Smoleńska i do tego dramatu nawiązują i się odnoszą. Doszło do tego, że nawet elementy prawdy stoją na usługach fałszu, że nawet prawda zostaje wprzęgnięta dla potrzeb kłamstwa. Narasta dezorientacja, zamęt, a na skutek tego zniechęcenie. I można odnieść wrażenie, coraz większe wrażenie, że właśnie o to chodzi. I dlatego ta nasza obecność tu w świątyni i przy telewizorach i przy radioodbiornikach i wtedy, kiedy będziemy raz jeszcze słuchać i przeżywać to, co się tutaj wydarza, dlatego ta nasza obecność jest tak ważna i jest tak potrzebna. Potrzebna jest po to, by stawiać kres tej fali obłudy i zła, która gromadzi się i narasta wokół dramatu sprzed prawie 4 lat. Mnożą się rozmaite interpretacje i nadinterpretacje. Odwołam się do jednego przykładu, który szczególnie mnie przed Bożym Narodzeniem poruszył. Oto profesor socjologii, honorowy rektor jednej z uczelni powiedział: część Polaków nie potrafi przyjąć do wiadomości, że prezydent RP i elita władzy zginęli w banalnym wypadku lotniczym. Można by długo komentować to krótkie zdanie. Cały ten dramat został skwitowany określeniem banalny wypadek lotniczy. A autor tej wypowiedzi ma pretensję, że część Polaków nie chce przyjąć tego do wiadomości. Prawda narzuca się samą swoją siłą, samą swoją oczywistością, a nie tym, czy ktoś chce bądź nie chce przyjąć do wiadomości to, co mu się podaje, co się forsuje, co się wymyśla, co się zamyka w okrągłych formułach. Mało tego, właśnie tę część Polaków, która nie chce przyjąć do wiadomości, że prezydent RP i elita władzy zginęli w banalnym wypadku lotniczym, profesor określa mianem sekty smoleńskiej. To jest język ulicy. I to tej nie najlepszej. To jest język publicystów. I to tych stojących na usługach władzy. Ale to nie jest język nauki. To nie jest język uniwersytetu. To nie jest język akademii. To nie jest język profesora. Nie jesteśmy sektą. By nie cytować wszystkich innych inwektyw, które padają pod adresem tych, którzy nie chcą przyjąć do wiadomości, że prezydent RP i elita władzy zginęli w banalnym wypadku lotniczym. To jest język pogardy, a wraz z nim odbywa się i nasila nauczanie pogardy. Boli nas ono i dotyka, bo nikt nie chce być, nie lubi być, nie znosi być pogardzany. Już lepiej być bitym niż wzgardzonym. Tak inwektywy, złośliwości, etykiety zastępują dochodzenie do prawdy i zastępują dyskusję. I właściwie świątynia, a także ta katedralna świątynia staje się jedynym miejscem, w którym można to powiedzieć. Więcej, w którym trzeba to wykrzyczeć. Kontynuując swój wywód, profesor dokonał też analizy obecnego stanu Polski. Podzielił ją na trzy Polski, głosząc, że ten podział jest od zawsze w nas zakodowany. Myślę, że warto, jeśli przyjrzymy się dwom członom tego podziału, tak jak nas się przedstawia i tak jak się przedstawia i widzi Polskę. Jedna grupa to mają być romantycy, którzy uważają, że Polska jest Chrystusem narodów, cierpiącym i zewsząd otoczonym przez stado wilków, które chcą ją pożreć, a szczególne losy wyznaczyła Polsce historia. Nie wiem, na jakiej podstawie padają takie uogólnienia i oceny. Spróbujmy je odnieść do nas samych, a także do tych 96 osób, poczynając od świętej pamięci prezydenta, po świętej pamięci załogę samolotu i stewardesami. Czy ktokolwiek z nich zgodziłby się na takie etykietowanie? Ale profesor widzi też grupę drugą. To Polska pozytywistów, którzy uważali, że to spojrzenie romantyków to są fanaberie i fantasmagorie, które ściągają Polaków z właściwej drogi. A najważniejsze jest, żeby się kształcić, rozwijać, budować kraj, drogi, infrastrukturę, budować niezależność gospodarczą i tak dalej. My też, wszyscy jak tu jesteśmy, jestem tego pewien, z Bożą pomocą chcemy się kształcić, pragniemy się rozwijać. Chcemy budować kraj, który szczerze miłujemy. Chcemy budować drogi, infrastrukturę, budować niezależność gospodarczą, ale także coś więcej. Wolność, suwerenność. My też chcemy tworzyć te dobra, ale nad hasło, jak wygodnie przeżyć, stawiamy dewizę, jak godnie żyć. I to jest nasza droga. I z tej drogi nic nie może nas zawrócić. I to jest droga wierności tym, którzy pisali dzieje naszej ojczyzny przez ponad 1000 lat. Od tych pierwszych, którzy pochylili głowę, aby pozwolić się ochrzcić, aż po tych ostatnich, którzy odchodzą do Boga w tych dniach. Ale także wespół z tymi i po tych, którzy prawie 4 lata temu w tak dramatycznych okolicznościach zginęli, oddali swoje życie na przedmieściach Smoleńska. Jak godnie żyć? To jest prawda każdego chrześcijanina. Dlatego wołamy o prawdę pełną i niezałganą, bez montaży, kombinacji, dodatków i ujęć i bez szkodliwego PR-u. Sugeruje się nam, by w tym roku obchodzić uroczyście ćwierćwiecze częściowo wolnych wyborów. Nie możemy ulec sugestiom, abyśmy poprzestali na częściowej prawdzie o Smoleńsku. Jesteśmy strażnikami pamięci tylko wtedy, gdy jesteśmy wierni prawdzie, pełnej prawdzie. Prawda was wyzwoli, uczył Jezus Chrystus. A do zaproponowanej przez profesora analizy stanu Polski i Polaków dodam inną. Tej dokonał nie Polak, lecz Anglik. Dokonał nie oglądając się wstecz i dzieląc, ale utrwalając na piśmie swoje wrażenia i przeżycia z podróży, którą odbył po Polsce na samym początku XIX wieku. Na samym początku okresu rozbiorów. Wrócił do Anglii, nazywał się George Barnett i w roku 1807 opublikował książkę, której polski tytuł brzmi Obraz obecnego stanu Polski. I ponad 200 lat temu przedstawił taką diagnozę. Skoro nie brakuje współczesnych diagnoz, to posłuchajmy tej sprzed ponad 200 lat. Największe jednak zło, które nie jest wprawdzie skutkiem rozbiorów, ale mocno nasiliło się w ich czasie, to powszechna sprzedajność, jakże hańbiąca Polaków. Więcej zła. Mocarstwa rozbiorowe uczyniły swym złotem niż swym orężem. Rewolucjoniści nie mogli polegać na nikim, ponieważ rękę, która wznosiła się w ich obronie, łatwo było sparaliżować przekupstwem. Dokładnie w tym momencie, gdy miała zadać cios. Gdyby Polska nie była rozdarta, nawet siły trzech tak potężnych mocarstw nie zdołałyby jej pokonać. I choć faktów znajduje wytłumaczenie w pożałowania godnym stanie państwa i jego rządu, mimo wszystko smutny to widok. Kraj, w którym załamały się wszelkie normy konieczne dla utrzymania spójności społeczeństwa, a wiara, zaufanie i szlachetny patriotyzm legły pospołu w gruzach. To diagnoza sprzed ponad 200 lat. Ileż trzeba było wysiłku minionych pokoleń Polaków, żeby z tego marazmu się wyzwolić? Ileż trzeba było wiary, siły przekonania, pracy, ile trzeba było wierności Bogu, Jego woli, Jego przykazaniom, ile trzeba było miłości rodzinnej i lojalności, żeby przezwyciężyć tamte słabości, o których pisał obcokrajowiec. A i dzisiaj wiara, zaufanie i szlachetny patriotyzm legną pospołu w gruzach, jeżeli nie będzie tych, którzy stając się strażnikami pamięci, w tych trudnych czasach i warunkach zachowają wierność Bogu i Jego świętemu prawu. I gdy przeżywamy rozmaite trudności podobne do tamtych, to prosimy Pana Boga, żeby wyzwalał w nas i wspomagał nas tą samą duchową mocą, która już nie raz pozwoliła przezwyciężyć to, co trudne i po ludzku wydaje się, że niemożliwe. To dlatego również konieczna jest, oparta na prawdzie, pamięć o dramacie pod Smoleńskim, aby zatrzymać rozkład wiary, rozkład zaufania wzajemnego i rozkład patriotyzmu. Nie wolno tego dramatu bagatelizować. Nie wolno go wykorzystywać do wykopywania przepaści między Polakami, do jątrzenia i do dzielenia nas. I nie wolno tej prawdy zakopać. Bo pełna prawda o Smoleńsku stoi na przedłużeniu wcześniejszych wydarzeń, o których podczas tych comiesięcznych mszy świętych trzeba w szczególny sposób pamiętać. Prawda o dramacie 10 kwietnia 2010 roku stoi na przedłużeniu roku 1920. Nie mamy czasu, aby raz jeszcze mówić o znaczeniu tego zwycięstwa, o znaczeniu powstrzymania bolszewickiej nawały. To przez całe kilkadziesiąt lat był, a i pod wieloma względami nadal pozostaje temat tabu. Łączy się on bowiem z genezą i naturą komunizmu, z jego wdrażaniem, z milionami ofiar, które zebrał w Rosji i w okolicznych krajach. Prawda o Smoleńsku to również nieodłączna część prawdy o wywózkach, nieopisanych cierpieniach, prześladowaniach Polaków od 1939 roku, zwłaszcza na wschodzie od 10 lutego 1940 roku. W Katyniu zginęło ponad 22 tysiące Polaków tylko za to, że byli Polakami. Zapłacili cenę życia za rok 1920. To była zbrodnia komunistyczna i zemsta za tamtą klęskę. Za to, że związek nasz bratni nie objął jednak ludzkiego rodu. Zapłacili straszliwą cenę. W tym łańcuchu są również ci, którzy w okresie wojny i po wojnie, w drugiej połowie lat 40. i w pierwszej połowie lat 50. płacili okrutną cenę w więzieniach i na katorce. Niech mi wolno będzie oddać hołd jednemu z nich, którego spotkałem ponad 30 lat temu, który przez wiele lat cierpiał na skałach, mroźnych skałach Norylska. to, o czym opowiadał, pozostaje do dzisiaj mocno żywe w mojej pamięci. Wreszcie na przedłużeniu tej prawdy stoi kłamstwo i milczenie o Katyniu i o wielu innych dramatach Polaków jako rzezi wołyńskiej. Byliśmy w tym wszystkim, a po dużej części jesteśmy bardzo opuszczeni i zdani na siebie. Więc tym bardziej musimy pamiętać. Przywołuję dzisiaj na koniec swoją obecność w Katyniu. Prawie 25 lat temu, na przełomie września i października 1989 roku, a więc kiedy tylko stało się to możliwe, udaliśmy się tam z rodzinami katyńskimi. Jeden autokar przez Mińsk białoruski. Dotarliśmy do Katynia. Jeszcze napisy głosiły, że to Niemcy. I w tym lesie patrzyłem na siostry, córki, synów, którzy szukali w tej smoleńskiej, katyńskiej ziemi jakiegoś śladu, znaku obecności, zostawiając tam swoją miłość. Od 10 kwietnia 2010 roku mamy tam jeszcze jedno miejsce. A obydwa tak bardzo łączą się ze sobą. Trzeba nam pamiętać i trzeba nam się modlić za tych, którzy zginęli i w okresie zaborów, rozbiorów, i w 1920, i później, i aż do naszych czasów, i za ofiary tego dramatu. Trzeba nam być strażnikami pamięci, którzy z wielką ufnością są przekonani, że musimy dojść do pełnej prawdy. A na koniec ostatnia zwrotka wiersza Krew Jarosława Marka Rymkiewicza. Znamy go zapewne wszyscy. Tak jak każdy utwór poetycki, można go interpretować na wielu poziomach. Ja go czytam i przeżywam na poziomie głęboko religijnym i teologicznym. Poeta zawsze mówi więcej, niż jesteśmy w stanie przyjąć w jednym tylko wymiarze. A więc tu, przed Chrystusowym ołtarzem, przedłużając, wzmacniając tę pamięć, przywołajmy to, co nam pozostawił jako drogowskaz i jako światło, co nam daje jako przewodnika w tym trudzie pamięci. Krew na fotelach tupolewa, zmywana szlauchem o świtaniu. Jeszcze wam ona pieśń zaśpiewa. To będzie pieśń o zmartwychwstaniu.